Zapraszamy panów na scenę. Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapraszamy. Przed wami Rafał Trzaskowski.
Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. Wielkie podziękowania za to, że są z nami. Władek już weteran kampusu, Szymon też z nami po raz drugi. Bardzo się cieszę, że są tutaj. To ważne. Są takie miejsca, gdzie liderzy wszystkich partii opozycyjnych, tych po demokratycznej stronie, mogą się spotkać z młodzieżą i porozmawiać o tym, co najważniejsze. I przede wszystkim oderwać się od bieżączki, porozmawiać na serio o przyszłości. Wielkie podziękowania zarówno dla Władka, jak i dla Szymona, że są z nami. No i oddajemy wam scenę. Wszystkiego dobrego. Hej.
Dzięki, Rafał.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo proszę. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.
Moi drodzy, dzień dobry Olsztyn, dzień dobry kampus. Cieszę się, że jesteście i ogromnie się cieszymy, że możemy z wami być. Dziękujemy za to, że kampus jest przestrzenią otwartą, że jest miejscem dla wszystkich, którzy stoją po stronie demokracji, wolności, prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Tych zasad, które niezależnie od poglądów politycznych są zasadami wynikającymi z naszych uczuć, z naszych przekonań, z naszych dobrych myśli. Ja jestem dumny z tego, że trzeci raz mogę być na kampusie. Rozmawiamy tutaj szczerze. Możemy się zgadzać lub różnić, ale zawsze robimy to w kulturalny sposób. To wy robicie w bardzo kulturalny sposób. Dziękuję wam, że jesteście, jacy jesteście. I dziękuję, że macie swoje poglądy, że macie swoją wiedzę, swoje rozum. Nie idziecie ani w prawo, ani w lewo bezmyślnie. Idziecie tak, jak was prowadzi umysł i serce. A to są słowa, które kiedyś Szymona Hołownię zaprowadziły do kandydowania na prezydenta. My dzisiaj tworzymy wspólnie trzecią drogę. I to jest dla nas też wyzwanie, że dwa środowiska różne, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, połączyły swoje siły. Ale tutaj nie będzie o wyborach. To, żeby była jasność, bo to jest przestrzeń wolna od dzisiaj informowania o tym, co będzie ważnego. Ale rozmowa o Polsce, niezależnie czy są wybory, jest naszym obowiązkiem. To jest obowiązek i patriotyczny, i społeczny, i po prostu tacy jesteśmy. Jeżeli coś się angażujemy, to się angażujemy na 100%. Może nie zawsze jesteśmy idealni, ale z całych sił będziemy najlepsi, jak potrafimy. I to mogę wam obiecać. I w tym spotkaniu, i we wszystkim, co będziemy robić w najbliższych dniach, tygodniach i latach. I proszę was o taką szczerą, dobrą, prawdziwą rozmowę o przyszłości, o tym, jak ją wy widzicie, o tym, jakie są nasze pomysły i poglądy, o tym, jakiej chcemy Polski. Bo ona na końcu zawsze jest jedna i wspólna. I do tej wspólnej Polski was zapraszamy.
Dzień dobry, również ode mnie. Bardzo się cieszę, że ten kolejny raz też na kampusie mogę być. Dzisiaj z kolegą, jak wiecie, moje życie zawodowe to pasmo udanych duetów w różnych obszarach. I ten też bardzo dobrze, mówię o duecie, nie o koledze, się sprawdza, bo kolega sprawdza się znakomicie. Moi drodzy, do tego, co powiedział Władek, mogę dodać tylko tyle, że im dłużej jestem w tym, w czym jestem od 3 lat, czyli w polityce od środka, a nie od widowni, od komentowania, czy to z fotela, czy w internecie, czy na łamach gazet, w których pisałem, czy w jeszcze jakiś inny sposób, widzę, jak bardzo potrzeba nie tego, żebyśmy się nie różnili, bo to jest nierealne, ale tego, żebyśmy zamiast usuwać spór, czy tłumaczyć sobie, że wszyscy powinniśmy być jednomyślni, bo to się nigdy nie zdarzy, zastanowili się, co możemy zrobić, żeby spór cywilizować. Po to, żeby cywilizować spór, kiedyś wymyślono parlamenty. Żeby ludzie nie zabijali się na ulicach z powodu różnic, które mają. Dzisiaj trudno powiedzieć, kiedy się patrzy na parlamenty, czy one spełniają tę swoją rolę. Ale na pewno wiemy już dzisiaj, że przy tym rozwoju mediów społecznościowych, przy zmianie naszych nawyków, przy naszej mobilności, raz na 4 lata to za mało. Chcemy wypowiadać się w sprawach ważnych dla nas online. Chcemy, żeby częściej brano pod uwagę nasze zdanie. I takie spotkania jak to dają nadzieję na to, że ta milcząca większość, często milcząca w Polsce, zamieni się wreszcie z politykami miejscami. Że to wy będziecie na scenie, a nie na widowni. I nie mówię tutaj o tym, że każdy z was będzie kandydował na ten czy inny urząd. Życzę wam lub nie, bo to też nieprosta sprawa. Ale że spełni się wreszcie to, co zapisano w 1 artykule naszej Konstytucji. Jak wiecie, mam do niej niezwykle emocjonalny stosunek. 1 artykuł naszej Konstytucji, i mówię to, patrzcie, z kamienną twarzą, mówi wyraźnie. To naród sprawuje władzę w Polsce. I uwaga, bo to nam często umyka. Bezpośrednio albo przed swoich przedstawicieli. Co to oznacza? Że politycy są dopiero wyborem B. Że przedstawiciele są operacjonalizacją, którą wymyślono po to, no bo każdy z nas ma swoje sprawy. Ale wersją A, planem A jest to, że to my, że to wy, że my razem stanowimy w Polsce prawo. Stanowimy w Polsce rządy. Jesteśmy Sejmem, jesteśmy Senatem, jesteśmy rządem i prezydentem. My wszyscy. I ta świadomość tutaj na kampusie nie po raz pierwszy się pokazuje. I ta frekwencja, która tutaj jest, to ilu z was zdecydowało się przyjść na tę debatę, na tę rozmowę, pokazuje, że wy też głęboko to czujecie. Że jesteście gotowi, że chcecie wziąć odpowiedzialność, a nie przekazać ją komuś. Bardzo liczę na, tak jak Władek, na dobrą, szczerą rozmowę. My niestrachliwe jesteśmy, jak to się u nas na Podlasiu mówi, żadnych pytań się nie boimy i poradzimy sobie z nimi. Nie wiem, jak tam u was w Małopolsce, ale u nas właśnie tak, więc mogę powiedzieć, że dla mnie bardzo się tu podoba. Pozdrawiam, jeżeli jest ktoś z Białegostoku, widzę, że są, tak jest. Cieszę się bardzo. A jest ktoś z Gdowa albo z Małopolski, Tarnów? Jest, proszę bardzo. Proszę bardzo. To oddajemy wam głos. Tak jest.
Tak jest.
Tym startujemy. Słuchajcie, teraz tylko powiem dwa zdania. Słuchajcie, dwie rzeczy. Pierwsza, poprosimy o dość zwięzłe pytania i o dość zwięzłe odpowiedzi. Wtedy będzie bardzo dużo.
Dobrze, zaznaczyłeś, że dość, bo to relatywnie.
To wiadomo, ale wiadomo, że panowie obaj odpadają.
Hej, Mikołaj z Warszawy. Po pierwsze, krótka uwaga, bo bardzo pana lubię, ale dzisiaj jest pan ubrany trochę jak ochroniarz Donalda Tuska w tym...
Nie aspiruję do tej roli, ale żadnej pracy człowiek w życiu się nie boi.
Dla mnie się podoba.
Natomiast pytanie oczywiście już poważne. No idziecie państwo jako koalicja, 8% próg. Czy nie boicie się państwo jednak, że no to jest ryzyko, tak jak w 2015 Lewica szła też jako koalicja, nie przekroczyła progu i tylko dlatego PiS ma tą większość. No i ja się obawiam, że jeżeli wam się powinie ta trzecia, znaczy noga, droga, to...
Wiesz, jest łatwy sposób, żeby się nie powinęła, jak jasne. Na nas zagłosujesz.
No, jasne. Natomiast, no, więc to jest pytanie, no, czy to nie jest jakieś zagrożenie, czy nie boicie się państwo tych 8%, czy to nie jest trochę samolubne?
Tutaj pierwszy zwierzasz
krócej zwięźli.
To jest pytanie, które się przewija od kilku dobrych tygodni. Jeżeli my nie uzyskamy 8%, to znaczy, że dalej będzie rządził PiS w Polsce. Bo to jest niestety matematyka i polityka, która się ze sobą wtedy łączy. Jeżeli my nie dostaniemy dobrego wyniku, no to nie ma szans na odsunięcie tych, którzy dzisiaj rządzą, niszczą wspólnotę narodową, grabią skarb państwa, wyjaławiają emocjonalnie, intelektualnie często kolejne grupy społeczne, dzielą sąsiadów, rodziny, nas wszystkich, oni będą dalej po prostu rządzić. Więc dzisiaj od wyniku całej opozycji demokratycznej i są różne wrażliwości, ich się nie da zebrać na jednej liście. Jedna lista na Węgrzech nie wypaliła. Jedna lista w Polsce w wyborach europejskich nie wypaliła. I tych przykładów mieliśmy kilka. Po prostu traci się bardzo dużo głosów, często umiarkowanych, bo trudno pomieścić poglądy od prawa do lewa na jednej liście. One często dzisiaj na już szerokich listach, które są czy w Koalicji Obywatelskiej, czy nawet u nas, czasem już tu jest trudno to wszystko pomieścić. Choć to jest szansa, żeby nie zmarnować żadnego głosu. I tak bym poprosił, żebyście mogli na to spojrzeć. Że są różne wrażliwości w Polsce. Bardzo różnorodny jest to podział terytorialny. To pytanie Szymona, kto jest skąd, to też definiuje różnego rodzaju odpowiedzi na wiele zagadnień. Ja w niedzielę byłem na dożynkach w moim okręgu w powiecie Dąbrowa Tarnowska. To jest trudny okręg dla opozycji. W ostatnich wyborach my dostaliśmy tam 15% jako PSL, 70% dostał PiS, Platforma dostała 5%. Więc jeżeli by nas tam zabrakło, to te głosy by poszły albo na PiS, albo na Konfederację. Bo ci wyborcy nie wybiorą raczej opcji bardziej idącej w lewą stronę, tylko będą szukać kogoś w centrum lub na prawo. Więc jest masę miejsc w Polsce, to jest zależne czasem od światopoglądu, czasem od miejsca zamieszkania, które nie mieszczą się w jednej liście. Stąd ta decyzja o pójściu. A nie boimy się, wiesz, bo my chcemy się od tego progu odbić, a nie na nim wylądować.
Wiesz co, ja czasem mam wrażenie, jak czytam, jak słucham, że przed Kaczyńskim idącym na wybory idzie taki peleton z bębenkami działaczy, komentatorów, wyborców opozycji, którzy krzyczą biada, 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 Kaczyński taki silny, na pewno z wami wygra, przegracie, podzieliliście się, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. No słuchajcie, jak my z takim mentalem będziemy szli na wybory, żeby z kimkolwiek wygrać, to lepiej w domu zostańmy, otwórzmy interes bławatny, zajmijmy się poezją do szuflady albo jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Rozumiecie, że połowa fenomenu Kaczyńskiego dzisiaj to jest przekonanie drugiej strony, że on jest tak niezwykłym demiurgiem, strategiem, on tak potrafi nas wszystkich zaczarować, wykiwać, rozdać pieniądze, oszukać, okraść, że o, gdzie ta opozycja wygra. To pisowcy powinni zastanawiać się i życzyć opozycji wygranej, a nie my sami dopuszczać taką myśl. Dzisiaj my musimy mieć mentalność zwycięzców. To jest dzisiaj ta rzecz, której oczekuję od każdego polityka i działacza i wyborcy. Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi. Idziemy po wygraną, a nie po przegraną. My nie musimy smędzić. I za nami też idzie, co za eksplozja miłości. Nigdy nikt nie troszczył się tak o mój wynik wyborczy, jak teraz słyszę, że idą za nami i mówią, a przekroczycie 8%, pewnie nie przekroczycie, ale będzie bieda. No nie, no może przekroczycie, ale jakbyście nie przekroczyli.
Nam to mówią od 30 lat.
Ej, słuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Przekroczymy 8%, zrobimy świetny wynik w interesie demokratycznej Polski i z całego serca życzymy innym partiom opozycyjnym, żeby zrobiły po kilka procent więcej do swojego wyniku, po to, żeby demokracja w Polsce była bezpieczna. Dzisiaj jesteśmy na około 10%, a nie zaczęliśmy jeszcze kampanii. Ja ludzi, którzy potencjalnie są wyborcami Trzeciej Drogi, widzę wszędzie. Ostatnio siedzieliśmy z jednymi z nich w ten weekend. Szukaliśmy, gdzie, na którym kanale można zobaczyć Erszą w Radomiu, bo akurat z różnych powodów się tym interesuje. Skakaliśmy z kanału na kanał, z kanału na kanał. Tu jazda na PO, tu jazda na PiS, tu jazda na PO, tu jazda na PiS. Wiecie co, jak patrzyłem na tych ludzi, nazwijcie mnie symetrystą. Nazwijcie jak chcecie. Ale ci ludzie siedzieli i mieli miny ludzi, którzy doświadczają przemocy w domu. Którzy widzą kłócące się dwie strony jednak bliskiego sobie sporu, bo wszyscy jesteśmy Polakami. I ręce im opadają i mówią, to gdzie my mamy się teraz odnaleźć? Słuchajcie, takich ludzi w Polsce jest dużo. Takich ludzi jest mnóstwo. I jeżeli my chcemy wygrać, a chcemy wygrać z Kaczyńskim bardziej niż cokolwiek innego, żeby wprowadzić wreszcie taką Polskę, w której się nie myśli o Kaczyńskim, tylko o naszych dzieciach, żeby miały to, co powinny mieć, to jeżeli chcemy mieć taką Polskę, to dzisiaj musimy sobie jasno wziąć głęboki oddech, usiąść i zrobić prostą matematykę. Załóżmy, że w wyborach bierze udział 50% Polaków. Załóżmy. Wierzę, że więcej. Wyborców dorosłych w Polsce jest 18 milionów. Kaczyński ma powiedzmy 35% poparcia. Ile ludzi w takim razie popiera realnie z dorosłych wyborców w Polsce z tych 18 milionów Kaczyńskiego i PiS? Ile? 17,5%. Co to znaczy? Że 82,5% Kaczyńskiego nie popiera, bo albo nie głosuje, albo głosuje na kogoś innego. Nas jest przytłaczająca większość. A dajemy się zahipnotyzować gościowi, który wmówił nam, że sprywatyzował sobie Polskę. W nas musi być dzisiaj duma, siła i pewność wygranej. Jak będziemy ją mieli, to gwarantuję wam, że z takim mentalem jesteśmy w stanie nie tylko nie zostać na progu, ale przeskoczyć skocznie. I to życzę dzisiaj, tego życzę dzisiaj każdemu, kto po tej demokratycznej stronie do wyborów będzie stawał. Przed nami jest 6,5 decydujących tygodni. Nie ma czasu na smędzenie. Do przodu.
Dziękuję bardzo. Teraz kolejne pytanie. Chciałem też przypomnieć, że u nas obowiązuje suwak, więc jest u nas raz chłopak, raz dziewczyna. I teraz przyszedł czas na dziewczynę.
Sandra, przyjechałam ze Szczecina i mam pytanie do pana doktora Kosiniaka. Ponieważ, panie doktorze, może mało kto z nas tutaj wie, ale w COVID-zie wrócił pan do swojego zawodu i pomagał pan w szpitalu.
To prawda.
Więc wielkie brawa za to, bo uważam, że to jest mega po prostu osiągnięcie. I na pewno wielu z nas też widziało plakaty, gdzie ktoś robi brawo, brawo za zakup płynów do dezynfekcji. Nie wiem, czy ktoś to widział na internecie, czy nie. Więc moje pytanie, dlaczego pan się tym nie chwali w swojej kampanii?
Skromność.
W skromności nikt go nie prześcignie.
Dzięki. Już co, bardzo ci dziękuję. Bo jak źle bym się czuł, gdybym sam o tym powiedział. I ja tego nie... Jakichś ustawek nie było. To był miesiąc ciężkiej pracy. Ja poszedłem jako pewnie jedyny polityk wolontariusz. Zrzuciłem garnitur. Nawet taki strój ochroniarski jak dzisiaj. I ubrałem fartuch medyczny. I zasuwaliśmy wspaniałym zespołem ze szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie, wspaniałymi sanitariuszami, ratownikami, pielęgniarkami, diagnostami laboratoryjnymi, lekarzami, wszystkim całym zespołem, który poświęcili swój czas, swoje życie, swoje zdrowie w wielu wypadkach. Dla mnie to był wspaniały czas powrotu do takiej codziennej pracy w szpitalu. Ona jest bardzo trudna, bardzo wymagająca, emocjonalnie też czasem cię bardzo dużo kosztuje. Ale w porównaniu z polityką tamten efekt często widzisz bardzo szybko. Jak komuś ratujesz życie, jak kogoś reanimujesz, jak komuś pomagasz w bólu i w cierpieniu i ulżysz mu, to widzisz tą wdzięczność. To jest nie do opisania uczucie. To jest warte wszystkich pieniędzy. To jest rzecz bezcenna. Gdy cokolwiek będzie taka potrzeba, to ja zawsze jestem do dyspozycji. Dzisiaj po programie przyjmuję przed kampusem.
To jest nasza tajna broń na problemy ochrony zdrowia.
A z drugiej strony?
Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. W ciągu paru dni zebraliśmy tysiące podpisów w sprawie usunięcia z paktu senackiego kandydatki PSL. PSL chociaż ma skrajnie prawicowe, antyukraińskie i prorosyjskie poglądy. Małgorzata Zych, znana z akcji Stop Ukrainizacji Polski. Małgorzata Zych jest kandydatką rekomendowaną przez PSL. I tutaj pytanie, bo to nie jest pytanie o wybory, to nie jest pytanie o ustawianie nazwisk w jakimś okręgu. To jest pytanie o samą przyszłość i sens, misję, po którą idziemy po zwycięstwo. Dlaczego takie osoby, które dzisiaj nawet, już nie parę tygodni temu jako działaczki Konfederacji, tylko teraz nie są w stanie nazwać głośno Putina zbrodniarzem, są na listach demokratycznej opozycji, która zawsze powinna stać po stronie praw człowieka i Ukrainy?
Dzięki za to pytanie, bo to jest temat, który jest żywy, szczególnie dzisiaj. Szukaliśmy kandydata w okręgu Stalowa Wola. To nie jest łatwe, wszyscy się wykruszali. Nikt tam za bardzo nie chce skandydować, szczególnie do Senatu, bo szanse są niewielkie. Jeżeli ktoś może przejść ze złej strony na dobrą, moim zdaniem trzeba go zaprosić. Trzeba mu dać taką szansę. Trzeba powiedzieć, że stał po złej stronie mocy, jeżeli zmienia poglądy, przechodzi na dobrą. Jak widzę na listach innych komitetów wyborczych, wiele takich przykładów możemy mnożyć, choćby w ostatnim czasie, osób, które zmieniły swoje poglądy i teraz stoją po dobrej stronie mocy. Ale to nie jest jedyny argument, żeby dać szansę na bycie po zielonej czy dobrej stronie mocy. To jest też szansa, żeby odbić jakąś część wyborców, którzy dzisiaj idą w stronę Konfederacji. Czy nam się to podoba, czy nie? Obserwujecie to, jak to wygląda. Jeżeli chcemy wygrać wybory, to nie możemy się zamknąć w swojej bańce, bo ta bańka jest za wąska. Jeżeli nie przejmiemy części wyborców, którzy 4 lata temu głosowali na PiS, a może tych, którzy teraz rozważają głosowanie na Konfederację, to nie wygramy tych wyborów i z pięknych haseł nie uczynimy tego. Ale z jedną się sprawą na 100% chcę zgodzić. Jeżeli nie będzie ze strony pani Zych jasnej deklaracji potępienia Putina, tego, co robi na Ukrainie, potępienia ludobójstwa, czyli nie będzie bycia po stronie naszych wartości i jasnego tego wypowiedzenia, to nie będzie naszą kandydatką.
Małgorzata Szumowska. Ja będę miała pytanie do pana Szymona. Tutaj?
Tu.
Dobry. Warszawianka roku 2022. Skromność jest przereklamowana, więc ja tutaj reprezentuję trochę starsze pokolenie. I mam pytanie, a właściwie dwa, ponieważ w moim sercu najważniejsze są sprawy osób z niepełnosprawnością i kobiet. Jak to jest, że to właśnie pan jako jedyny zaprosił na swoje listy jedynego prokonwencyjnego Łukasza Krasonia, który rozumie, czym jest ten akt? Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jedyny polityk, proszę państwa, jedyny, Łukasz Krasoń. Nie wiem, czy będę na niego głosować, ale to jest bardzo ważny sygnał. Mam nadzieję, że pan również rozumie, jak ważna jest ta polityka konwencyjna i wspieranie aktywności tych osób. I druga sprawa, kobiety. Ja jestem warszawianką. W Warszawie jestem zakochana po uszy, ale moje serce jest trochę jeszcze w Gdańsku, trochę we Wrocławiu ze względu na przyjaciół, ale także zaprzyjaźniony samorząd. Warszawa i Gdańsk, najlepsze. I tu moje pytanie, dlaczego tak mało eksponowana jest Izabela Bodnar, którą miałam przyjemność nawet poznać telefonicznie wprawdzie, ale cieszy mnie fakt, że sprawna menedżerka i aktywistka społeczna, na ile to jest działanie takie powiedzmy głębokie, na ile fasadowe, nie jest numerem jeden na liście wrocławskiej. Bardzo mnie to ciekawi. Dziękuję uprzejmie. No i bardzo gratuluję tego posunięcia z Łukaszem.
Łukasz Krasoń, pewnie znany wam, bo nie dość, że działać społeczny, to jeszcze od niedawna absolutnie fenomenalny TikToker z milionowymi zasięgami, czego mu wszyscy zazdrościmy. To rzeczywiście od samego początku, od mojej kampanii prezydenckiej jeszcze, taki spiritus movens cisnący nas w tych bardzo ważnych sprawach właśnie osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin. Ja mam to szczęście, że ten ruch, który założyliśmy i który został po kampanii prezydenckiej, a później się przekształcił w Polskę 2050, to jakby to powiedzieć, zbiór fantastycznych ludzi przychodzących z różnych stron. My na przykład mamy bardzo silną reprezentację w ruchu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. I oni się skrzyknęli między sobą na pewnym etapie, bo ich było tylu, że usiedli i powiedzieli, słuchajcie, my musimy jakiś program zrobić w tej sprawie. I napisaliśmy razem program, razem z nimi, daliśmy im jeszcze oczywiście prawników, wszystko czego potrzebowali, który pozwoli zamknąć w Polsce domy dziecka do 2030 roku. I zastąpić to wspieraną przez państwo sensownie pieczą zastępczą i rodzinami, rodzinnymi domami dziecka i rodzinami zastępczymi. To my wiemy, jak to zrobić, ale to wyrosło z dołu. Łukasz tak samo zmontował w naszym ruchu grupę, która przygotowała przecież tych 9 propozycji dla osób z niepełnosprawnościami i one są wszystkie konkretne. To jest oczywiście poprawienie radykalnie, ustawa wręcz o asystencji osobistej, to jest reforma orzecznictwa, to są te wszystkie rzeczy, pułapka rentowa, realizacja wreszcie tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wprowadza totalną nierówność w zależności od tego, czy niepełnosprawny stałeś się przed czy po 18 roku życia. Słuchajcie, jaki to jest wstyd dla Polski, że 38 milionów ludzi, 30 lat wolności, tyle rządów, tyle pustosłowia, tyle gadania o cywilizacji życia. Widzieliście, co oni ostatnio robili z tą sprawą dzieci, rodzin z zespołem Downa? Jak najpierw wykreślili ich z listy, a później w pośpiechu znowu wpisywali, bo zobaczyli, co narobili? Jak można tak traktować ludzi? Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć dostęp do rynku pracy, do edukacji, do wszystkiego wsparcia, jakie potrzebują, bo są obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej. A ich rodziny, to od nich słyszeliśmy, jak potrzebna jest opieka wytchnieniowa na normalnym poziomie, normalnie zorganizowana. Jak potrzebny jest, powiem to wprost, bo to jest problem, trzeba to rozwiązać. Jak potrzebne jest świadczenie przywracające na rynek pracy. Dla mamy, dla taty, który zajmował się niepełnosprawnym dzieckiem przez lata i dziecko odeszło. I on nie ma innej pracy. I on innej pracy nie zna, bo był 24 godziny przy swoim chorym dziecku. I ta osoba, państwo musi ją zobaczyć. Państwo jej musi zapewnić powrót w tej sytuacji, w której jest, do pracy. Po prostu do rozwoju osobistego, takiego, jakiej sobie wybierze. Ludzie, to jest wszystko do zrobienia. I my dlatego poszliśmy do polityki i dlatego mimo wszystkich różnic i wszystkich sporów, które czasami mamy, chcę robić trzecią drogę i chcemy ją robić, bo umówiliśmy się, że będziemy załatwiać rzeczy ważne dla Polaków. Transport, edukacja, ochrona zdrowia. I już słyszę, niektórzy ziewają, nie na tej sali, broń Boże, ale mówią, dobra, ale nie ma seksapilu, pokażcie jakąś walkę w kisielu, jakieś MMA, żeby się naparzali. Nie! Nie! Musimy wreszcie sprawić, żeby do neurologa dziecięcego w Olsztynie się nie czekało ponad 800 dni. Wiecie, że teraz terminy w Olsztynie do neurologa dziecięcego są na listopad 25 roku? Pół roku po tym, jak Andrzej Duda odejdzie z urzędu? Umiecie to sobie wyobrazić? Po 30 latach wolności? Czy my na to zasługujemy? To są problemy, o których wszyscy gadali, a nikt nie rozwiązał. Zobaczcie, ile ich jest. Gdzie jest ustawa o związkach partnerskich? Gdzie są rozwiązane problemy z polską koleją, z której zamknięto 1/3 w ciągu ostatnich 30 lat? Gdzie to jest? Pytała pani o Izę Bodnar. Hello. Powiedzieć o Izie Bodnar, że jest gdzieś chowana pod korcem albo nieeksponowana, to byłoby duże nadużycie. Iza jest wszędzie. Iza jest mega radykalnie obecną kandydatką, wspaniałą polityczką, już in spe. Szefowa Fundacji Wroc ma moc, która postanowiła kandydować z naszych list. Ma trzecie miejsce. Pierwsze ma poseł Tomek Zimoch. Więc wiem, jedni mają, no, jedni lubią bardziej pana posła, inni bardziej Izę. Natomiast Tomek też jest posłem społecznikiem. Wrocław dostał dzisiaj z listy trzeciej drogi od nas ludzi, którzy mają DNA społeczne po prostu do szpiku. Tomek, który co chwila, jak nie organizuje koncert literacki, to jedzie ratować szpital. On ma biura poselskie w całej Polsce. Całą Polskę zrobił sobie okręgiem wyborczym poselskim. Ja to naprawdę szanuję. Natomiast Izę będziemy oczywiście wspierać i wierzę, że z Wrocławia będziemy mieli nie jednego jako trzecia droga, ale co najmniej 3 posłów, 3 posłów i będziemy bardzo mocno o to walczyć, żeby tak się właśnie stało. To nie jest nierealne, bo jak powiedziałem, dajcie nam chwilę, jak zaczniemy kampanię, to zobaczycie, jak to zacznie rosnąć i budować się. Na razie jeszcze jej faktycznie w takim sensie centralnym nie zaczęliśmy. Kończymy procedury, układanie tych wszystkich rzeczy, które trzeba ułożyć przed startem, a w sobotę na Śląsku pokazujemy wam hasło i jeszcze parę innych ciekawych osób i jedziemy.
Ja chciałbym zauważyć w kontekście ostatniego pytania, że zakaz agitacji wyborczej dotyczy wszystkich, również gości, a pytania będą zadawali tylko i wyłącznie uczestnicy kampusu. To tylko tak woli informacji. Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Panie Władysławie, Panie Szymonie, tylko krótki komentarz przed pytaniem. Chcę też zauważyć, że na listach do Sejmu jest chociażby posłowie Porozumienia, jak Magdalena Sroka, która przykładała przez wiele lat rękę do... Okay. Dobrze.
Znaczy, chciałem zauważyć, zakaz agitacji i o kandydatach nie rozmawiamy.
Dobra, to musimy też wyznaczyć sobie jasno granice, bo wiecie, my przychodzimy ze świata,
ale
się dyskutuje głównie o tym teraz,
wszyscy,
tak?
Którzy są na tej sali, chciałem zauważyć.
Podporządkujemy się wszystkim zasadom, tylko je jasno
wyznaczmy. Na płotach jest duży napis o zakazie agitacji i bardzo bym prosił, żeby to uszanować wszyscy, którzy są na tej sali. Zarówno uczestnicy, jak i nasi wspaniali goście. Proszę bardzo, kolejne pytanie.
Dzień dobry, Wiktor. Mam pytanie co do... No, parę dni temu był u nas Robert Biedroń. Czy nie będzie trzeba przeprowadzać referendum w sprawie zalegalizowania związków małżeństw jednopłciowych, ponieważ, jak pan powiedział, wolności trzeba bronić niezależnie od opcji politycznej. W takim razie, czy te osoby będą wolne w końcu w państwie, w przypadku, w którym wejdziecie do Sejmu i czy będą mogły legalnie zawrzeć małżeństwo? Dziękuję.
No, tu pewnie w dwójkę będziemy odpowiadać, bo w sprawach światopoglądowych to nie tylko mamy wolność między formacjami politycznymi, ale też każdy z kandydatów, każdy później z parlamentarzystów w naszym klubie od zawsze ma wolność decydowania w sprawach światopoglądowych. Nigdy w tych sprawach u nas nie będzie dyscypliny i zawsze każdy dzisiaj wybierając, zachęcając do głosowania będzie mógł powiedzieć, jaki ma pogląd w tej sprawie. Ja z wami rok temu, dwa lata temu rozmawiałem bardzo szczerze zawsze na sprawy światopoglądowe. Więc teraz też będę mówił o swoich poglądach, bo ja mam swoje poglądy, ja je reprezentuję i też uszanujcie i moje zdanie, żebym ja mógł zawsze uszanować wasze, a z waszym chętnie będę odpowiadał i dyskutował. I będę szanował zdanie każdego w tej sprawie. Jeśli chodzi o sprawy związków partnerskich. Ja uważam, że trzeba ułatwić dostęp do informacji medycznej, ułatwić sprawy dziedziczenia, ułatwić możliwość między partnerami realizacji wielu zadań, które są takich codziennych, zwykłych, normalnych. Po prostu to trzeba uporządkować. To jest dzisiaj nieuporządkowane. Ale nie jestem zwolennikiem małżeństw jednopłciowych i za takimi nie będę głosował. Więc masz pełną odpowiedź i jasność z mojej strony, więc my nie mamy tego w programie, ja tego w programie nie przedstawiam. Są formacje lewicowe, które przedstawiają to i każdy będzie miał wybór, jeżeli ma takie poglądy, to może na nie zagłosować. Ja tego w programie nie mam i nie będę miał i większość kandydatów wywodząca się z PSL-u też nie ma takich poglądów. Choć znajdą się ci, którzy są bardziej na lewo ode mnie, na przykład Urszula Pasławska, posłanka tutaj z Warmii i Mazur i ona w wielu głosowaniach w Sejmie pewnie głosowała bliżej twoich poglądów niż nawet moich. To jest ta prawdziwa wolność również w obrębie partii politycznej. I takie jest nasze, czy moje bardziej, nawet to jest moje stanowisko w tej sprawie. Zrobię dużo dla ułatwienia uzyskania informacji, bo to pytanie o szpital, pytanie o dziedziczenie jest bardzo ważne i ono rodzi codzienne trudne problemy. I to można usprawnić i uprościć. Myślę, że będą w tej kampanii też przedstawiane projekty ustaw, które tego mogą dotyczyć. Wymagajcie tego od tych, do którym wam jest bliżej w tej sprawie, żeby prezentowali ustawy, które chcą przyjąć. Wtedy się też można do czegoś bardziej konkretnie odnieść. Bo haseł tego typu jest bardzo dużo. Tylko ja nigdy, przynajmniej w ostatnich czasach, nie widziałem żadnego konkretnego projektu zgłoszonego w tej sprawie. Kiedyś taki projekt opracowywał w Platformie Jarosław Gowin, ale on chyba nigdy nie doszedł do skutku i nie wiem, czy by się tutaj było utożsamianie z tym programem jeszcze do dzisiaj. Więc wyzwanie jest duże. Jak pogodzić różne racje, również racje konstytucyjne, w których jest zapisane małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, z oczekiwaniami różnych wyborców. O tym będą też wybory, dlatego trzeba mieć w tej sprawie swoje poglądy, jasno je artykułować i mieć odwagę zawsze je wypowiedzieć, nawet jeżeli one są idące pod prąd. Czasem twoje będą idące pod prąd, czasem moje będą idące pod prąd. I tą odwagę zawsze trzeba cenić, że ma się odwagę wypowiedzieć swoje poglądy.
Dzięki bardzo.
Ja mam w tej sprawie zdanie bardzo jasne i wielokrotnie miałem okazję je już przedstawiać. Zacznę może od tego, na czym prawie skończył Władek. czyli tego, żebyśmy może wreszcie zaczęli załatwiać sprawy. Bo to jest trochę tak, jak z rozdziałem Kościoła od państwa. Wszyscy o tym gadają. Od ilu lat? A kto coś z tym zrobił? A kto zlikwidował fundusz kościelny? Kiedy to trzeba zrobić już dawno i zastąpić odpisem podatkowym? Albo zwiększeniem limitu darowizn? Kto to realnie zrobił? Kto realnie zmienił rozporządzenie ministra edukacji absurdalne, które mówi, że biskup ma prawo weta w sprawie zmniejszenia pensum lekcji religii w szkole? To biskup powinien decydować o tym, ile jest religii w szkole, albo minister? Szkoła powinna o tym decydować. Nauczyciele, uczniowie, rodzice. To każda szkoła powinna mieć do tego prawo. To zostało zrobione, czy nie? Cenniki na cmentarzach wyznaniowych zostały uregulowane, czy nie? Ile rzeczy mieliśmy do zrobienia, żeby oddzielić Kościół od państwa i nic nie zostało zrobione? Czy rządziła lewica, czy rządziła prawica? Tylko wszyscy gadają. Chodzą i opowiadają. No to wreszcie w tej sprawie też zacznijmy coś robić. Ja zagłosuję za ustawą o związkach partnerskich. Natomiast powiedziałem, podobnie jak Władek, w swoim ruchu, że ja będę głosował ze swoim sumieniem. Każdy z posłów i posłanek u mnie w ruchu będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z sumieniem przewodniczącego. Na to się w kwestiach światopoglądowych umówiliśmy i tego się będziemy trzymać. Natomiast dla mnie to też jest za daleko, żeby od razu w tej chwili głosować ustawę, być za ustawą o związkach jednopłciowych, czy raczej o małżeństwach, nie o związkach, związki partnerskie jak najbardziej tak, natomiast o małżeństwach jednopłciowych. Natomiast to jest moje zdanie. I ja uważam, że pragmatycznie najpierw powinniśmy załatwić ten pierwszy krok, tę pierwszą sprawę. A później iść kolejnymi krokami i pytać ludzi. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby w tych najważniejszych kwestiach, które dotykają sumienia, światopoglądu, kwestia dopuszczalności przerywania ciąży, kwestia małżeństw jednopłciowych, nie wypowiadali się politycy. Wypowiedziało się społeczeństwo, naród, żeby się wypowiedział. Żeby to był mocny, silny mandat, którego żaden polityk nie będzie śmiał podważyć przez wiele lat. I tak jak w przypadku ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, to się powinno stać już dawno. Choćby dlatego, że w Sejmie jest 70% facetów, którzy nad tym chcą decydować, a w społeczeństwie 51% to kobiety. Ale w takich kwestiach, patrząc na to, jak działa polska polityka, nie możemy dawać piłeczki do ping-ponga, kiedy chodzi o ludzkie życie, o ludzką miłość, o ludzkie najważniejsze sprawy. I ostatnia rzecz, bo to porządkuje dyskusję. W momencie, w którym, bo to powiedziałaś na samym początku, jeżeli bierzesz twoje wartości, które są ci bliskie i bardzo je szanuję, i umieszczasz w nienaruszalnym depozycie praw człowieka, a ja robię to dokładnie to samo ze swoimi, to dyskusja staje się niemożliwa. I niemożliwa staje się demokracja de facto. Bo stoją naprzeciwko siebie dwa zbiory nienaruszalnych, świętych praw człowieka, różnych od siebie. I w tym momencie my musimy dalej ustalić prawo, jakie będzie w Polsce.
A to musi być zbiór wspólny, bo inaczej, jeżeli to nie przestanie być zbiór wspólny, prawa człowieka przestaną być zbiorem wspólnym, no to nikt ich nie będzie przestrzegał, bo każdy będzie uznawał swój zbiór za jedyny właściwy.
Albo trzeba szukać jakiegoś operacyjnego konsensusu, który w jakiś sposób będzie...
Demokracja rozwiązała to w dość prosty sposób. Akurat może nie idealny, ale jedyny, który jest dzisiaj możliwy.
Myśmy mieli w sprawie na przykład aborcji, mieliśmy jedną zgodę, którą Kaczyński zburzył. Zgodę na niezgodę. Myśmy się wszyscy nie zgadzali na ten kompromis, który był przez 27 lat. To była jedyna zgoda, jaka była w tej sprawie. A on i to zburzył, i to zniszczył. Mhm. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, którą trzeba jak najszybciej zmienić i to jest nasz wspólny postulat.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Natalia z Warszawy. Ja mam takie pytanie, ponieważ kilka dni temu gościliśmy tutaj przedstawicieli lewicy, z których ust padło jasne stwierdzenie, jasna deklaracja, że nigdy nie siądą do rozmów z Konfederacją, nawet jeśli sytuacja polityczna w Sejmie będzie mogła na to wskazywać. I chciałabym zapytać, myślę, że w imieniu tutaj wielu ludzi na tej demokratycznej ścieżce, czy z panów ust też taką deklarację możemy usłyszeć, że nigdy do rozmów z Konfederacją nie siądziemy, bo nie pozwalają nam na to poglądy. Dziękuję.
My po to stworzyliśmy trzecią drogę, żeby Konfederacja z PiS-em mogła siąść przy swoim wywróconym stoliku. razem niech sobie przy tym wywróconym stoliku usiądą i tam już zostaną. Po to stworzyliśmy właśnie trzecią drogę i to jest szansa na zatrzymanie rządów moim zdaniem jeszcze gorszych niż dzisiaj. Bo jeżeli wam się wydawało, że Czarnek to jest największe zło, jakie może spotkać polską szkołę, to sobie wyobraźcie, jak Grzegorz Braun by został ministrem edukacji narodowej.
A oni to zapowiedzieli.
Więc jeżeli dzisiaj widzicie, jak się układają te różne sondaże, ale przynajmniej widać, kto jest na którym miejscu. Oczywiście każdy chce walczyć o zwycięstwo, my też. Ale żeby być zawsze uczciwym i fair, to trzeba powiedzieć, naszą możliwością dzisiaj, na dzień dzisiejszy, nie wiem, co będzie jutro, za dwa tygodnie, za trzy, jak najlepszy wynik oczywiście, ale dzisiaj walczymy o to, żeby zająć trzecie miejsce. Jak my zajmujemy trzecie miejsce, to jest odsunięcie PiSu od władzy i zablokowanie potencjalnej koalicji Konfederacji i PiSu. I to jest nasze zadanie w tych wyborach, dlatego połączyliśmy dwie formacje. Wiem, że przez niektórych to najpierw zostało pomijane, później z uśmiechem traktowane. Na końcu mam nadzieję, że to zostanie docenione. Bo połączenie najmłodszego ruchu i najstarszej formacji, różnych wrażliwości, również różnych programów, czasem nie we wszystkim idących w tym samym kierunku. Dogadanie się pod względem podziału na listach wyborczych to zawsze budzi, tu jest dużo polityków, wiecie, jakie to budzi emocje. Dojście do porozumienia, że interes państwa, interes przyszłego pokolenia, interes naszych córek, bo my jesteśmy pokoleniem ojców, którzy myślą nie tylko o następnych wyborach, ale myślą o następnym pokoleniu. O pokoleniu swoich dzieci, o pokoleniu wnuków, o pokoleniu, które przyjdzie po nas i przejmie tą pałeczkę. Czas przyspiesza i tą pałeczkę na pewno trzeba przekazać temu, który będzie bardzo i dobrze przygotowany, ale też zdeterminowany. Ale trzeba mieć pałeczkę, żeby komuś ją przekazać. Po to startujemy i po to połączyliśmy swoje siły, żeby właśnie ten marsz PiSu i Konfederacji zatrzymać, a nie żeby w nim współuczestniczyć. My zapraszamy do stołu, którym powinno być miejsce dla wszystkich Polaków o wszystkich poglądach. Bo Polska nie może być jak stół przecięty piłą mechaniczną nienawiści na pół, w którym nie ma miejsca dla sąsiadów, którzy myślą inaczej, w którym siadając do świątecznego stołu, mama, babcia musi tak usadzić wszystkich przy tym stole, żeby jeden do drugiego nie mógł sięgnąć ręką, bo sobie oko wydłubią łyżeczką. Jak sobie oczy wydłubiemy i powybijamy zęby, to będziemy ślepi, bezzębni, nic z tego dobrego dla Polski nie będzie. Po to startujemy jako trzecia droga. Nie przeciwko jakiejkolwiek formacji demokratycznej opozycji. Możemy różnić się w programach i Bogu dzięki, bo to jest prawdziwy wybór. To nie jest wtedy wybór mniejszego zła, tylko jest większego dobra. I każdy wie, jakie jest dobro dla niego, jakie jest dobro jego poglądu. Po to połączyliśmy siły właśnie, żeby nikomu nawet nie przyszło do głowy siadać z nimi do rozmów. My nie zamierzamy.
Dziękuję bardzo.
I bardzo, 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 bardzo apelujemy do wszystkich tych, którzy mogliby mieć taki taktyczny pomysł, że lepiej dogadać się z konfą, żeby otorbić PiS, a później tę konfę, że tak powiem, wykończyć czy zmarginalizować, żeby nawet przez myśl im to nie przeszło. Ja na pani pytanie, na twoje pytanie odpowiadam jasno. Nie będzie żadnego dealu z konfą, nie będzie żadnego głosowania większościowego z konfą, nie będzie żadnego rządu z konfą i żadnych debat na ten temat z konfą. Z konfą to można tylko rozmawiać o tym, jak to jest możliwe, że w XXI wieku jeden z liderów tej formacji pisze na Twitterze, że jak 14-latka została zgwałcona i nie krzyczała, to widać może tak chciała. Jak można w XXI wieku, będąc posłem, politykiem tej formacji, pisać, że należy zamykać osoby LGBT w więzieniach i wprowadzić do polskiego kodeksu karnego karę batorzenia? Jak można w XXI wieku, opowiadając słodkie pitu-pitu o tym, że będzie domek, samochód i ogródek, żeby było gdzie grób wykopać, jak umrzesz w kolejce do lekarza, wychodzi gość i mówi... Proszę bardzo, rozwiążemy problemy ochrony zdrowia. Każdy z was dostanie bon zdrowotny na 4300, a reszta, a to już każdy jest kowalem swojego losu. To jest splunięcie w twarz wszystkim rodzicom dzieci, które chorują i zbierają codziennie na swoje dziecko, patrząc na zrzutce, czy już urosło 100 zł, czy nie. To jest splunięcie w twarz wszystkim naszym bliskim, chorym na nowotwory, ofiarom wypadków. 4300 to nawet nie jest jeden dzień na intensywnej terapii. 4300 rocznie, wyobrażacie sobie, co to jest za państwo, które proponują nam ci słodcy opowiadacze w garniturach od niskich podatków, to jest czysty darwinizm. Przeżyją silni, bogaci i młodzi. Starsi, słabsi, ci, którym powinęła się noga do odstrzału. To jest ta opowieść, to jest czysty darwinizm. Ludzie, ile jeszcze trzeba pokazywać, tłumaczyć, wyjaśniać, ile dzisiaj dziewczyn, z którymi się rozmawia, kobiet na wiecach, otwierają oczy szeroko ze zdumienia. To oni naprawdę wsparli ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Tak, wsparli. Ci właśnie słodcy mężczyźni opowiadający ci o niskich podatkach, ale nie opowiadający, za co zrobią ci drogę, szkołę dla twojego dziecka. Wiecie, czym to się kończy? Latynizacją Polski. To będą getta bogatych, którzy będą musieli wydawać coraz więcej na ochronę przed biednymi, którzy będą przychodzili walczyć o swoje życie i o swoją godność. To jest ten pomysł, który ma nas poprowadzić w przyszłość? Słuchajcie, ja rozumiem, że jest polaryzacja w kraju i że jak jest dwóch się kłóci, dwóch się spiera, jest ostry spór na szczytach, to ludzie zawsze będą szukali trzeciego. I to jest to, co Władek powiedział. My musimy być tym trzecim, a nie oni, bo my jesteśmy kotwicą. Już nawet nie demokratycznej Polski, ale człowieczeństwa. Człowieczeństwa. I dlatego dzisiaj tak bardzo zależy nam na tym, żeby nam się udało. I żeby to pokolenie ojców, o którym Władek powiedział, my się nisko kłaniamy pokoleniu dziadków w polityce. Ale na Boga prosimy was też, dajcie głos pokoleniu ojców. Bo my wiemy, co to jest odpowiedzialność za czas, który nieuchronnie płynie. Ja nie jestem w stanie zaryzykować.
W sprawie seniorów w polityce to kiedyś nasz gospodarz miał pewien pomysł, ale to już.
Tak?
Zostawmy na kiedy indziej.
O, już czuję, że byłoby grubo, więc na wszelki wypadek może przejdźmy do następnego pytania. Słuchajcie, trochę wpadłem w emocjonalną nutę, ale rzeczywiście życie naszych córek, tak jak często o tym gadamy, to jest dla nas najważniejsza rzecz na świecie. Z niej nigdy nie zrezygnujemy. I dla niej podjęliśmy tę walkę. Dla nich podjęliśmy tę walkę. I będziemy ją kontynuować do zwycięstwa.
Dzięki. Zostało nam 10 minut, więc teraz bardzo bym prosił o takie ostatnie 3-4 pytania i takie zwięzłe odpowiedzi, żeby parę osób...
Jesteśmy specjalistami w zwięzłych odpowiedziach.
No tak, zauważyłem.
Ja tu kolegę będę dyscyplinował, właśnie. Bo on ma z tym delikatny problem czasem, ale
uwielbiam,
jakoś się uzupełniamy.
Jak mnie dyscyplinujesz. Tygrysek!
Doczekał się wreszcie.
Dobra, cześć, dzień dobry. Z tej strony Bartek, mieszkam w Krakowie, także bliski rejon pana prezesa.
Skąd, powtórz?
Z Kraków.
Takie
pytanie, sondaże są różne, tak naprawdę tam jest jak w Matrixie, raz macie 8, 10, 12, więc o to pytać nie będę, ale jedna rzecz jest wspólna. Wspólne jest to, że jest ogromna grupa wyborców niezdecydowanych. Do nich przemawia jedność, to, że jesteśmy razem, grupą, siłą, a od tego nie uciekamy. Czyli przemawiamy na sprawach najważniejszych jednym głosem. I niestety, oczywiście, w wielu partiach zdarza się to, że są jakieś wpadki, jeśli o to chodzi, ale mam wrażenie, że wy od tej jedności odbiegacie nazbyt często. Pierwszy przypadek był ten, o który rok temu już pytano pana Hołownię i który zmienia w tej sprawie zdanie bardzo często na spotkaniach, czyli to, czy popa Rafała Trzaskowskiego w wyborach, czy nie. U nas było, że nie, potem na spotkaniu ze starszą panią było, że tak, więc w końcu zdecydujmy się, czy tak, czy nie. A druga sprawa, która najbardziej mnie uderzyła osobiście, jest taka. Był marsz 4 czerwca. Panowie się zgodzili, że panowie przyjdą. Super. I wszyscy, ja to wiem z mediów, ja nie mam nikogo ze znajomych, który przemawiał, ale wiemy to, że wszyscy zebrani, tam było ponad 60 mówców, mieli wyznaczoną godzinę, kiedy mają przyjść, stawić się pod busem i razem przemawiać. Lewica przemawiała, od nas mnóstwo osób i wy też mieliście przemawiać. To byłby piękny pokaz jedności do kraju, do tego półmilionowego tłumu, że wszyscy w końcu jesteśmy razem ten pierwszy raz. I nagle słyszymy, był tłum, nie przyszliśmy. A była konferencja o 11.20. No to
Chętnie.
To już, czemu po prostu panowie nie doszli? Czy to była jakaś... O co chodzi? Czemu nie doszliście po
już
prostu?
Już mówimy.
Bardzo proszę,
i już odpowiadam. Po pierwsze,
pytań.
Nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą, gdy mówisz o tym, że jeżeli damy pokaz jedności, staniemy wszyscy razem, murem, to nas jest więcej i zwyciężymy. Otóż uwierz mi, że ten wariant był ćwiczony już 6 razy. I ten wariant się nie sprawdza. I my dzisiaj przychodzimy i robimy trzecią drogę po to, żeby do tych, którzy to robili, dodać nową wartość i zaprosić do naszego wspólnego projektu, którym jest demokracja i odsunięcie PiS-u od władzy tych, których zawsze tej jedności brakuje. I to nie jesteśmy my. To są ci, którzy nie odnajdą się na jednej liście, którzy jasno i wyraźnie też mówią, że nigdy nie zagłosują za jedną listą, w której liderem jest Platforma Obywatelska, bo mają takie doświadczenia, jakie mają i my musimy ich uszanować i spróbować znaleźć dla nich odpowiedź w ramach tego projektu, o którym mówimy. Bo my musimy dzisiaj zebrać więcej ludzi. Zobacz, wspomniałeś marsz. 500 000 ludzi na ulicach. Wspaniały pokaz jedności. Wiesz, co się stało w ciągu następnych 2-3 tygodni? 500 000 ludzi w sondażach odpłynęło od opozycji. Po tym wspaniałym pokazie jedności. Bo okazało się po raz kolejny, że wyborów nie wygrywa się wielkimi imprezami w Warszawie, choć na nich byłem i na niej byłem i uważam, że była wspaniała emocja. Ale wybory wygrywa się w innych miejscach, w Białymstoku, w Suwałkach, w Gdowie, w Końskich, w Skarżysku, w Świebodzinie. Tam dzisiaj musimy szukać wyborców, a nie kąpać się w gronie tych, którzy już są przekonani i z którymi niesie nas fala. I wspaniale się czujemy, bo PiS od tego, co do tego przemówienia. Słuchaj, to było święto ludzi, a nie polityków. Politycy mają 364 dni w roku na gadanie. Tam ludzie mówili swoim doświadczeniem, wspaniali działacze społeczni, obecnością. Jeszcze my mamy przyjść i gadać? Myśmy wyszli z tego naszego korka na Agrykoli i szliśmy tam. Śmiejcie się, uważajcie, że to nieprawda, że inni doszli. Nie interesuje mnie to. Ja miałem 500 takich rozmów po drodze, zbijania piątek, tłumaczenia, robienia zdjęć, że to było warte dla mnie wszystkich przemówień z autobusu, który zająłby tylko wam czas w tym gorącu. Dokonałem, czy dokonaliśmy, ja mogę powiedzieć za siebie, dobrego wyboru. I ostatnia rzecz, poparcie Trzaskowskiego. Nie złapiesz mnie na kłamstwie i nakręceniu. Ja tu mówiłem, że nie poparłem Trzaskowskiego? Oczywiście, że mówiłem, że poparłem. Ale oczywiście, że tak. Pokaż mi screen, zacytuj mi wypowiedź.
W tej sprawie myślę, że ja was pogodzę.
Słuchaj,
bo patrząc na swój wynik wyborczy, mam wrażenie,
nie mam,
że ja poparłem Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze. Bo większość...
Dobry, to było dobre.
Rachunek krzywd jest wyrównany.
Czyli to po to było.
Rachunek krzywd jest wyrównany, moi drodzy. Jedziemy do przodu. Lepsza przyszłość przed nami.
Rozumiem, że kolejne pytanie. W takim razie będzie Iza z Aleksandrowa Kujawskiego. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie dotyczące rynku pracy dla młodych. My jako młodzi często jesteśmy traktowani jako roszczeniowi. Starsi ludzie nas często wyzywają, atakują za to, że walczymy o swoje prawa. Często jesteśmy wciskani na umowy śmieciowe. Nie są nam płacone godne wynagrodzenia. Jakie panowie mają pomysł na rozwiązanie tej sytuacji i czy są panowie za wprowadzeniem ustawowej zasady, żeby stażej praktyki musiały być godnie wynagradzane? Dziękuję.
Dzięki. Bardzo proszę.
To jest w ogóle kwestia zmiany rynku pracy, jaka się odbywa dzisiaj w Polsce i też podejścia młodego pokolenia do pracodawcy, niezależnie kto nim jest. I wy jesteście dużo bardziej świadomi tego niż pokolenia przed wami. I to nie jest wasza wada, tylko to jest wasza zaleta. Wy wiecie, czego chcecie, czego oczekujecie, co możecie zaoferować, jakie są wasze wymagania. Kiedyś na rozmowie o pracę, jak zadawane zostało pytanie, jakie oczekujesz wynagrodzenia? No to głowa w dół, spuszczona. No jakie tam pan uzna, to ja przyjmę. Te czasy się skończyły. To mówię też do wszystkich pracodawców. Stoimy bardzo mocno po stronie pracodawców. Jesteśmy za tym, żeby im ulżyć, żeby nie musieli płacić coraz wyższego ZUS-u, żeby mieli możliwość zapłaty VAT-u kasowego, żeby zwolnienia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawca płacił przez 30 dni za zwolnienie lekarskie swojego pracownika. Ale też z drugiej strony mówimy wprost do pracodawców. W obecnej sytuacji na rynku pracy szacunek dla pracownika jest podstawą. Dobre wynagrodzenie, jasne określenie zasad, jasne określenie warunków. Nie może być tak, że ktoś idzie na praktyki, idzie na staż i będzie wyzyskiwany. Nie ma takiej możliwości. Praktyki i staże w dzisiejszej rzeczywistości, w rozwoju cywilizacyjnym, to jest kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego, który Polska przechodzi, tak mają być płatne. Tak mają dawać szansę na godne życie. Tak mają uczyć zawodu. Oczywiście od ciebie, od was, myślę, że nawzajem musimy od siebie wymagać. To nie jest też takie, że powiem ci, że wszystko dostaniesz na tacy, że wszystko za ciebie załatwimy, nic nie będziesz musiała robić i wszystko będzie się należeć, że będzie ten wór z pieniędzmi dostarczany do twojego domu. Nie. Oferuję ci pracę, godność w tej pracy, przyzwoite zarobki, utrzymanie siebie, swojej rodziny, rozwój swoich pasji. Ten balans pomiędzy życiem zawodowym a życiem rodzinnym musi być zachowany. Jest kilka pomysłów, które mamy, na przykład druga praca zupełnie nieopodatkowana. Umowa, jak jesteś na etacie, ale wieczorami dorabiasz, bo masz umowę zlecenie, to drugie w ogóle nie powinno być opodatkowane i oskładkowane. Nie można za większą aktywność karać ludzi. Dzisiaj mam głębokie poczucie, że ludzie pracy są w Polsce upokarzani, są niedowartościowani, są ciemiężeni, są źle wynagradzani, ale też jest ich godność taka osobista często, źle traktowana. Tego nie wolno robić. I to niezależnie, jaką pracę się wykonuje. Ja mam doświadczenie robienia badań naukowych w Stanach Zjednoczonych. Gdy przygotowywałem się do doktoratu, robiłem badania w Atlancie. Ujęło mnie jedna rzecz. Mój profesor na Uniwersytecie w Atlancie i jego podejście do pracownika. Co tydzień spotykał się z całym zespołem na lunchu. Siadali tam wszyscy. I profesorowie, którzy z nim pracują, i naukowcy, ale ci, którzy dbają o czystość u niego w gabinecie, w laboratorium, ci, którzy dostarczają preparaty. Wszyscy siadaliśmy razem do jednego stołu, gadaliśmy przez 2 godziny, jedliśmy wspólnie lunch. Ja tak się pytam, mówię, u nas czegoś takiego nie widziałem. Nie widziałem, żeby tak robił profesor, taka była zażyłość w jakiś sposób. On mówi, bo każda praca ma sens. I ja bez tej pani, która dba o czystość w moim gabinecie, w moim laboratorium, nie byłbym w stanie osiągnąć najwyższych szczytów nauki, profesury, ale też odkryć wielkich na światową skalę. Bez niej bym nie dał rady. To jest coś, co w Stanach jest ten kult pracy, można nawet powiedzieć, czymś bardzo ważnym. U nas gdzieś praca została jako taka upokorzona, że na przykład nasza poprawka, że 800+, czyli podwyżka 500+, powinna być dla pracujących. Jest bezpieczeństwo socjalne na poziomie 500, ale 800+ powinno być dla pracujących. My ją wprowadzimy, jak będziemy rządzić. To jest dla nas bardzo ważne, bo to nie jest zabranie komuś. To jest docenienie tego, który jest aktywny. Ten czas rządów, który przed nami, wierzę w to głęboko, będzie czasem doceniania ludzi aktywnych. Nie leżących na kanapie, tylko tych, którzy od świtu do nocy często zasuwają po to, żeby zdobywać wiedzę, umiejętności, a później, żeby pracować. Więc proszę cię, nie miej skrupułów, miej świadomość swojej wartości przed pracodawcą, stawaj jasno reguły, wypełniaj zadania i wiesz, że lepsza przyszłość dla pracowników i dla pracodawców dopiero się zacznie.
Ja tylko chcę dodać jedną rzecz, bo Władek powiedział o tym, jak bardzo dziś nie szanuje się często i pracodawcy, i pracownika. Zobaczcie, że my żyjemy w czasach, czy w miejscu, w którym państwo jest najgorszym pracodawcą w Polsce. Najgorszym. Oszukującym pracowników budżetowych, samorządowych na pensjach. Zapewniających im takie warunki pracy, że naprawdę trudno im sprostać. Zobaczcie, co się dzieje w sektorach obok. Jesteśmy w sytuacji, w której zabrakło 21 tysięcy nauczycieli od początku tego roku szkolnego. Co się dzieje w administracji państwowej? Zobaczcie, jak wynagradzani są pracownicy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Pracy, sanepidów. Przecież bez tego nie może państwo funkcjonować. Musi być, jeżeli ma być zdrowy rynek pracy dla pracodawcy i pracownika, musi być kompetentna, sprawna i dobrze działająca Państwowa Inspekcja Pracy.
Musi być państwo, które naprawdę gra fair. Ale jeżeli ma być ta praca, o której ty chcesz, to państwo też nie może oszukiwać. My jesteśmy całkowicie przeciwko waloryzacji 800+, bo uważamy, że zamiast po komunistycznemu 500+, bo zamiast po komunistycznemu rozrzucać pieniądze wszystkim, jak leci, trzeba te pieniądze zapakować, zainwestować w edukację. Zgłosiliśmy przecież razem projekt 6% PKB na edukację już teraz, żeby był psycholog w każdej szkole, ciepły posiłek w każdej szkole, płynny angielski po podstawówce, 5 godzin angielskiego w tygodniu, co jest w naszym programie, żeby wyrównać szanse. Żeby wyrównać szanse najmniejszym i największym miejscowościom, polskim dzieciom i dzieciom z Niemiec czy z Danii. To się nam należy. Ostatnia rzecz, musi być ekosystem. Jeżeli ty masz mieć satysfakcję w pracy i dobrze rozwijać swoje życie, to musisz mieć czym do niej dojechać. Musisz mieć możliwość stanięcia jako osoba wykształcona odpowiednio, nie za korepetycję, tylko w państwowym systemie, na takim poziomie, że dostaniesz od państwa ten posag. Jesteś w stanie iść i walczyć. Że masz ochronę zdrowia, że masz mieszkanie, które możesz w łatwy, prosty, tani sposób wynająć. I wtedy możesz odważnie iść w życie.
Mam prośbę, bo miały być krótkie, więc odpowiedzi.
Widzisz, tak nie mam z nim łatwo.
Sorry.
No bardzo ciężko, współczuję. Dobra, to
ale on ma dłuższe nazwisko.
Ostatni taki zrobimy set.
Zawsze jak go przedstawiają, to ma dłuższe nazwisko.
Słuchajcie, to dwa...
To się pytania, da zmienić u ciebie.
Mamy trzy minuty, słuchajcie. Mamy trzy minuty i albo możemy mieć dwa szybkie pytania, albo już skończymy.
Albo nie.
To robimy, dobra.
To odpowiadaj tak lub nie, ja też tak odpowiadam.
No tak, na pewno.
Tutaj pytanie najbardziej do pana Szymona Hołowni. Po prostu w kwestii, pan mówi o tym, że w kwestiach światopoglądowych odnośnie sumienia powinni decydować Polacy. Polacy już decydują, Polacy w sondażach wypowiadają się różnych badań społecznych. 80% Polaków jest za aborcją. 80% Polaków, nawet ponad, jest za małżeństwami jednopłciowymi. 80% Polaków jest też za in vitro. I czemu pan w swojej kampanii mówi, że in vitro będzie bezpłatne, ale już aborcja i małżeństwo jednopłciowe to jest jakaś kwestia sumienia. Dziękuję.
I jeszcze jedno na koniec.
No dobra.
Ja jestem Damian Bisewski z Gdyni, ja tylko do panów mam krótkie pytanie. Mamy bardzo złą sytuację demograficzną. Jaki jest panów plan na poprawienie tej sytuacji? Dziękuję.
No na to pytanie się nie da odpowiedzieć krótko. Ja tego jestem pewien.
Ale można odpowiedzieć na wielu płaszczyznach. I prywatnej, i publicznej. No dobra, jeżeli chodzi o tę pierwszą rzecz. Dobrze, Polacy wypowiadają się w sondażach, ale musimy mieć jakieś prawo w Polsce. Musi być jakieś prawo. Jeżeli Polacy i Polki chcą liberalizacji aborcji do 12 tygodnia, do 24 tygodnia, czy jakiejkolwiek innej regulacji, musi zostać w tej sprawie wprowadzone prawo. To prawo ktoś musi wprowadzić. I ja uważam, że dzisiaj, niezależnie od tego, jaki będzie ten wynik, spodziewam się, jaki będzie, bo widzę sondaże, referendum, to dużo skuteczniejszą metodą jest doprowadzenie do tej zmiany przez referendum, a nie przez ustawę, którą zawetuje, nie podpisze albo w trybie prewencyjnym wyśle do Trybunału pani Julii Andrzej Duda, który do 25 roku jeszcze będzie przy tym biurku. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście kogoś do czegoś zobowiązać i uzyskać jakiś konkretny efekt, a nie publicystyczny, to stosujmy konkretne i pragmatyczne narzędzia. I referendum jest najlepszym z nich. Najbardziej skutecznym wprowadzeniem tych sondaży, o których pani mówi, do życia, bo wtedy każdy czuje się uszanowany. Władek się wypowiedział zgodnie ze swoim sumieniem, ja, nasze żony, nasi znajomi, każdy się wypowiedział. Naród się wypowiedział i kropka. A nasze pokolenie może, pokolenie naszych córek poukłada to sobie jeszcze na tysiące innych rzeczy i też dzisiaj podejmując decyzję mamy pełną pokorę co do tego, że my możemy decydować tak, a nasze dzieci zdecydują zupełnie inaczej.
Jeśli chodzi o sondaże, no, ja mam takie poczucie, żebyście szczególnie jednym sondażom nie wierzyli, bo prawdziwy sondaż będzie w dniu wyborów. Ja dzisiaj nie wierzę, że we wszystkich sondażach wygrywa PiS. Nie wierzę, że tak będzie w dniu wyborów. Więc to trzeba zrobić, żeby ten sondaż, akurat ten jeden sondaż się nie spełnił. I to jest nasze zadanie. A wtedy wy decydujecie i macie naprawdę panel różnych poglądów do wyboru. Każdy go prezentuje. Więc chodźmy na wybory i to nie jest żadna agitacja na kogokolwiek. I to mówimy jako liderzy jednego z ugrupowań. Chodźmy na te wybory i podejmujmy decyzję nie tylko w sprawie wyboru jednego czy drugiego kandydata, ale też tego, co sobą reprezentuje. Jaki ma program, jaki ma pomysł na Polskę, żebyś każdy z nas mógł znaleźć dobrze. A po stronie demokratycznej ta różnorodność poglądów jest naprawdę taka, że każdy w Polsce znajdzie kogoś dla siebie. I do tego zachęcamy, do takiego myślenia. O demografii, bo to bardzo ważne. Ja jestem współtwórcą ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym. Razem z Bartkiem Arłukowiczem tę ustawę napisaliśmy. Na szczęście nikt tej ustawy nie wycofa. Rząd PiS-u zrobił rzecz haniebną, okrutną i ohydną. Zabrał finansowanie in vitro tym, których na to nie stać. To jest rzecz barbarzyńska. To jest barbarzyństwo po prostu. Bo jak masz pieniądze, to za rządów PiS-u możesz korzystać z tego. Ale jak cię na to nie stać, a to jest 10, 15, 20, 30, 50 tysięcy, to tego nie możesz, takiego zabiegu nie ma, nie, po prostu cię nie stać, nie możesz go przeprowadzić. Wielkie podziękowania dla wszystkich samorządów, które finansują metodę in vitro ze swojego budżetu. To oni udźwignęli na swoich barkach coś, czego państwo nie zapewniło. I to, co jest w naszym programie. 100% finansowania in vitro z budżetu państwa dla każdego, kto tego potrzebuje. Procedura wpisana do NFZ-u, bez limitów, dla wszystkich, którzy potrzebują takiego wsparcia.
A już ostatnia rzecz, ja wiem, już lądujemy. Na odpowiedź w sprawie demografii, oczywiście nasza jest inna niż Kaczyńskiego. Kaczyński, wiele razy to mówiłem, uważa kobiety za dziecko maty, że się wrzuca pieniądze i wyskakują dzieci. Wrzucasz 500, wyskakuje jedno, wrzucasz kolejne 500 i 1000, wyskakuje kolejne. Kaczyński jeszcze nie wie, że to tak nie działa. To zupełnie inaczej działa. Jeżeli ludzie mają zdecydować się na dziecko, to muszą się czuć bezpiecznie. Muszą mieć pracę, muszą mieć perspektywę na mieszkanie, muszą mieć jakąś przyszłość, muszą mieć żłobek. W 44% polskich gmin nie ma ani jednego miejsca w żłobku, ani klubie dziecięcym. W 44%, ani prywatnym, ani państwowym. A oni nie biorą środków z KPO. Wyobrażacie sobie skalę tej zbrodni? To jest dzisiaj zbrodnia na polskiej demografii, systemie emerytalnym i naszej przyszłości. Oni się dzisiaj boją tego, że do Polski przyjedzie ten czy inny imigrant, a nie mają kompletnie pomysłu na to, co zrobić, żeby Polaków było więcej. Oni wiedzą, co zrobić, żeby Syryjczyków było mniej, ale żeby Polaków było więcej, to nie mają zielonego pojęcia. I dlatego ich trzeba zmienić. Dlatego trzeba wreszcie ustanowić w Polsce rząd, który będzie pronatalistyczny, który będzie sprawiał, że Polacy będą chcieli mieć dzieci, a Polska będzie dla nich dobrym miejscem do życia. Już nic więcej nie mówię, tak? Nie patrz tak na mnie.
Wielkie brawa, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia.
Dziękujemy bardzo.
Wielkie brawa. I jeszcze jest z nami Rafał Trzaskowski.
Wielkie brawa, słuchajcie. Jeszcze raz, wielkie brawa.
Moi drodzy, pozwólcie na jedno zdanie tylko. To jest akurat osoba, która nie kandyduje w wyborach. Szymon z Hołownia zaczął od tego, jak ważna jest konstytucja. Dla niego osobiście to już wielokrotnie widzieliśmy, ale dla nas wszystkich jest konstytucja bardzo ważna. Jest tutaj ktoś, kto jest twórcą konstytucji, bo był współprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, które konstytucję przyjmowało. 26 lat temu Adam Struzik był marszałkiem Senatu. Dziś jest marszałkiem województwa mazowieckiego, jest gościem kampusu, jest człowiekiem, dzięki któremu również jest obowiązująca konstytucja. Bardzo ci dziękuję, Adam,
za konstytucję. Wielkie brawa dla pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
A jak mówimy o bardzo dobrej współpracy po stronie opozycji, takiej prawdziwej jedności, to powiem wam, że chyba z nikim się tak dobrze nie współpracuje, jak z panem marszałkiem. Wielkie brawa.
Będzie blok.
Słuchajcie, chciałem tylko przypomnieć, 18:45 startują wydarzenia, które miały pierwotnie być o 19:00, natomiast koncerty rozpoczynamy o godzinie 9:00.